już obstawiamy. Się zaczęło. Dobrze. Witam Was bardzo serdecznie.
Amen.
Bóg jest dobry. Amen. A łaska Jego trwa na wieki. Wierzę, że Bóg ma coś dla każdego z nas. Ma coś bardzo cennego i ważnego. Ma swój czas dla nas. Bóg ma czas dla nas. Pytanie, czy mamy czas dla Boga? To jest takie... No właśnie. Bywa różnie z tym. Czasami nie mamy czasu dla Pana Boga, bo jesteśmy bardzo zajęci różnymi ważnymi rzeczami. Ale myślę, że posiadanie czasu dla Boga ma też bardzo dobrą... Znaczy, może skutkować czymś bardzo dobrym w naszym życiu. Może skutkować tym, że nauczymy się go takim, jakim jest. Bo myślę, że to jest ważne, żebyśmy go poznali takim, jakim jest, a nie takim, jakim sobie wyobrażamy. Dlatego też spotykamy się, dlatego też słuchamy Słowa Bożego, dlatego czytamy też Słowo Boże, żeby poznać go takim, jakim jest, żeby go zrozumieć. Żeby zrozumieć Jego intencje, Jego wolę, Jego pragnienia. Ale też zrozumieć dlaczego tak, a nie inaczej. Wiele oczywiście rzeczy wciąż jest do odkrycia i nie zawsze Bóg wprost i jasno wszystko nam wyjaśnia. Myślę, że to dobrze. Bo gdybyśmy mieli poznać całą wiedzę i całą mądrość, to byśmy albo wpadli w pychę, albo nie wiadomo, co by się jeszcze z nami stało. O czym zresztą mówi apostoł Paweł, że Bóg objawił mu wiele rzeczy, ale ze względu na to objawienie co jakiś czas go szturchało, żeby pamiętał, kim jest. I to jest cudowne, że z jednej strony mamy świadomość, kim jesteśmy, do kogo należymy, ale z drugiej strony też mamy tą świadomość swojej własnej ograniczoności. Tego, że gdzieś nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie tego właśnie życzyli. Ale czasami, tak jak brat w tym świadectwie mówi, że ktoś gdzieś jakieś rzeczy są, jakaś strona, która nam się wydaje słuszna, jest zamknięta, ale co innego się otwiera. Być może za jakiś czas będzie wiadomo dlaczego, tak? Ale to Bóg wie. Być może objawi lub nie. Ale ja dzisiaj chciałbym, żebyśmy skoncentrowali się na jednej takiej myśli związanej z tym, kim jestem i dokąd zmierzam. Właściwie to wiemy, ale warto sobie to przypomnieć. Kim jestem i dokąd zmierzam. Ważne, że to jest też dla nas, o tyle jest to ważne, że nam przypomina, co jest wartością i co jest istotne w naszym chodzeniu za Bogiem. Bo w ferworze różnych spraw ta prawda pozwala nam zrozumieć, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Jeżeli nie zmierzamy donikąd, to niedobrze. To znaczy, że już jesteśmy w takim niebezpiecznym stanie polegającym na tym, że już ubiliśmy sobie gniazdko. A Biblia mówi, że my jesteśmy przechodniami. Że my jesteśmy ludźmi, którzy są pielgrzymami na tej ziemi. I nasze miejsce, do którego dążymy, to jest nasz dom, który jest w niebie. Prawda? I myślę, że to jest istotne, bo kiedy uświadamiamy sobie, że jesteśmy przechodniami, to nie budujemy sobie fortecy do życia tu i teraz. Nie potrzebujemy budowania czegoś, co sprawi, że poczujemy się bezpiecznie, pewnie, ale wiemy, że nie musimy tego robić i to nie jest naszym celem. Naszym celem jest świadomość tego, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Natomiast ta droga wtedy staje się trochę inna. Mniej niepokoju, mniej stresu, Mniej takiej wątpliwości, mniej sytuacji, w których możemy odczuwać zagrożenie. No bo jeżeli ja jestem przechodniem, no to ja idę dokąd mam iść i wiem, że mam pewien cel. Moim celem jest to, żeby tam dojść. Moim celem jest to, żeby dojść do tego miejsca, które związane jest z moim przeznaczeniem, z tym, do czego jestem powołany. Powołani jesteśmy do tego, żeby być dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, mówi Boże Słowo. Bóg nas powołał do tego, żebyśmy jako dzieci Boże mieli kierunek. A kierunek jest to, jak mówi apostoł Paweł, myślcie nie o tym, co na ziemi, ale o tym, co w górze. I nie o to chodzi, żeby w ogóle zostawić to, co jest na ziemi. Ale w tym znaczeniu, że jeżeli moja perspektywa jest inna, jeżeli wiem, że jestem w ruchu, to w tym momencie to pozwala na to, żeby nie trzymać się kurczowo i nie szukać tutaj poczucia bezpieczeństwa, pewności. Nie koncentrować się na rzeczach wtórnych, na takich rzeczach przemijających. Bo sam apostoł Paweł mówi, że są rzeczy przemijające. Świat i wszystko, co na nim, przeminie. Wszystko to przeminie. Biblia mówi, że we właściwym czasie Bóg sprawi coś bardzo ciekawą rzecz. Wszystkie dzieła ludzkie spłoną. Wszystkie dzieła zostaną zniszczone. Dzisiaj możemy je oglądać, podziwiać wiele cudownych dzieł. Ba, nawet sama natura, którą Bóg stworzył, jest piękna i jest godna podziwiania, prawda? Różne miejsca są piękne, w których możemy widzieć wspaniałość Bożego stworzenia. Ale Biblia mówi, że to wszystko przeminie. Że tak naprawdę to nie jest istotne i to nie jest to, co Bóg zachowa. Ale co chce Bóg zachować? Bóg chce zachować nas, nasze serca. Chce zachować nas od tego, co jest przemijające. Dlatego pytanie, gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Czy jesteśmy w tym, co przemijające? Czy jesteśmy w tym, co jest wieczne i stałe i pewne, które związane jest z Bogiem. I myślę, że to jest to cudowne przesłanie Bożego Słowa, które też Bóg kieruje do nas. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale jest taki fragment. Jedenasty rozdział to jest to historia o bohaterach wiary. I tutaj jest, może przeczytam od 8 wersetu. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotem z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwali bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia, i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni, posłuchajmy teraz na chwilę, wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z daleka. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. To jest cudowne. Ale Bóg nie chce się wstydzić za nas. Bóg chce, żebyśmy mieli postawę Abrahama, który przez wiarę zaczął słuchać Boga. Przez wiarę zaufał Bogu i czytamy, że w wielu miejscach wbrew nadziei uwierzył Bogu. Uwierzył, że Bóg ma coś lepszego niż to, co jemu się może wydawać. I wyszedł z miasta, i wyszedł, żeby rozpocząć pewne dzieło, by uczynić krok, który przez wiarę miał się stać błogosławieństwem dla tysięcy. Dla tych, jak tutaj czytamy, których gwiazd tylu, co jest gwiazd na niebie, tyle, co jest piasku. Jego decyzja, choć jego decyzja wydaje się małym krokiem, ale jego decyzja ma znaczenie tak ogromne, że Bóg przez niego rozpoczął niesamowitą historię. Rozpoczął historię zbawienia. Historię zbawienia i ufności, która ma to do siebie, że ona sięga aż do dzisiaj. Ona sięga do naszego życia. Ona nam wskazuje drogę. Ona nam pokazuje wartość. Ona nam pokazuje istotę przesłania Bożego. Co jest najważniejsze? Wiara i ufność Bogu. Wiara i ufność w to, że On właśnie powołał nas, żebyśmy my w swój specyficzny sposób rozpoczęli czy kontynuowali to dzieło, które Bóg w Abrahamie rozpoczął. Jakie? Wiarę. Ufność. Ufaj mi, mówi Boże Słowo. Zaufaj mi, a przede wszystkim, kiedy mi zaufasz, to twoje życie będzie we właściwym miejscu i w właściwym czasie. Ty będziesz we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Nie będziesz musiał nosić ciężarów i trosk ludzi, którzy szukają czegoś, co daje im poczucie bezpieczeństwa. Co sprawia, że wtedy mogą tak naprawdę, tak im się wydaje, odpocząć. Ale sami wiemy, że to nie daje satysfakcji. Często osiągamy pewne małe cele tu. Czepiamy się jakichś fragmentów życia i próbujemy je osiągnąć i trzymać mocno. Okazuje się, że one nie dają satysfakcji. Albo na krótko. Sobie ktoś kupi nowe buty i się cieszy przez jakiś czas, aż się pobrudzą. Potem już przestaje. Kupimy sobie jakąś rzecz. Tak jak dzieci. Jesteśmy trochę takie duże dzieci. Dzieci lubią zabawki. I tak zobaczą zabawkę, i tak się tak nią bawią, a potem leży w kącie. Wiem, bo u nas pełno w różnych kątach jest zabawek. Co jakiś czas rodzice już takich większych dzieci czyszcząc, mówią, to Kwiatkowski, bo oni tam wnuków mają, to tam podrzucimy im kolejną zabawkę. I taka góra zabawek. Nikomu niepotrzebnych. Ale był czas, że cieszyły, że sprawiały radość. Ale to wszystko jest przemijające. Są rzeczy przemijające. A Bóg mówi, ja nie chcę, żebyście żyli w takim duchu przemijających rzeczy. Ale żebyście wy mogli tak naprawdę zobaczyć i widzieć to, co jest nieprzemijające, co jest wieczne, co jest trwałe, co jest pełne błogosławieństwa. Co jest tylko tym, co Bóg może dać. Sami tego nie wytworzymy. Próbujemy, bo Bóg tak nas uczynił, że jesteśmy twórczy. Próbujemy to osiągnąć we własnym wysiłku, w intelekcie, w rozumie, w postępowaniu. Ale często to jest tylko namiastka. Bo to wszystko się, jak to mówi Boże Słowo, niszczeje samo przez się. Ale tak naprawdę to, co jest nieprzemijające, jest przed nami. I Bóg chce nam to objawiać. Objawiać przez Ducha Świętego. Objawiać przez Jezusa Chrystusa. Objawiać przez swoje prawdy. Objawiać i pokazywać nam. I mówi, zacznij z tej ufności. Wyjdź z tego miejsca, w którym żyjesz. Podejmij decyzję. Podejmij decyzję i stań się pielgrzymem. Stań się człowiekiem podróżującym. Stań się człowiekiem szukającym. Stań człowiekiem, który będzie dążył do tego, żeby znaleźć to, co jest, co przygotował Bóg. Co ma Bóg dla nas. Szukaj tego. I to nie chodzi o to tylko, żebyśmy w jakiś sposób niezrozumiały tego szukali. Ale Bóg Myślę, że w Bożym Słowie dał wszystko, co jest potrzebne, żebyśmy mogli to znaleźć w Panu Bogu, w Jego Słowie. List do Tymoteusza. Trzeci rozdział, 14 wersetu. Drugi list do Tymoteusza, 3-14 poniżej. Trzeci od 14 poniżej. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, od 14 poniżej. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczyłeś i czego pewien jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Drugi Tymoteusza, tak? Trzeci rozdział, od 14 wersetu. Tak? Nie Tesaloniczan, Tymoteusza. Okej.
Muszę się napić na pamięć, jak się idzie po kolei.
Nie ma problemu. Jesteśmy w domu razem, nie ma co się ten. Okej. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewien jesteś. Wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewien jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Od kogo się tego nauczył? Od kogo się tego nauczył? Myślę, że ważne jest to, jak się uczymy i od kogo się uczymy. Kto jest naszym nauczycielem? Jak ja mam być waszym nauczycielem, to wybaczcie, ale kiepsko was widzę. Nie, żebym umniejszał sobie, aż tak bardzo. Dziękuję Bogu, że Bóg jest moim nauczycielem. Ale to zawsze będę podkreślał, apostoł Paweł nauczył się, Tymoteusz pisząc do, znaczy Paweł pisząc do Tymoteusza, powiedział to, co właściwe, czego się nauczyłeś i czego pewien jesteś, wiedząc, kogo się od kogo. I tutaj mamy, ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Pisma, które dały mu pewną ważną rzecz. Mogły, czy sprawiały w jego życiu to, że mógł być czegoś pewny. I Bóg chce, żebyśmy byli czegoś pewni i w czymś przekonani. Ale nie na podstawie tego, co sami możemy sobie przypisać albo wziąć od jakiegoś nauczyciela. Bo pisma to nie jest, o których mówi apostoł Paweł, to nie jest pismo napisane przez człowieka. My często oczekujemy, z jednej strony dobrze, bo potrzebujemy tego, żeby przez słowo głoszone, przez słowo, można powiedzieć, wyjaśnione, nauczyć się pewnych prawd. Czyli jeżeli kaznodzieja dobrze powie, to nam lżej, prawda? Ale tutaj jest coś bardzo istotnego i ważnego. To jest oczywiście ważne i cenne, ale jako rzecz, która może pomóc nam pewne prawdy poukładać, skorygować, poprawić, pomóc w zrozumieniu pewnych błędnych interpretacji, które sobie sami wkładamy do swojego umysłu i serca. To może pomóc. Ale istotne jest to, czy znamy Pisma, czy znamy Pismo, czy jest ono nam znane. Nie w tym, że przeczytaliśmy. Kiedyś zadałem pytanie, czy znasz Pismo? On mówi, no przeczytałem raz chyba. To chyba znam. Nie?
Sam myślę, Boże.
Nie wiem, o czym mówię. To, że przeczytałem Pismo, nie znaczy, że go znam. Szczególnie Pismo Święte. Bo Pismo Święte jest specyficzne. Ono ma coś, co sprawia kłopot wielu ludziom. On sprawia kłopot nam, ludziom wierzącym. Szczególnie na początku tej drogi. Ja wiem sam po sobie, znam to z autopsji, że kiedy czytałem Pismo, zaraz po moim nawróceniu, to mówię, za nic nie rozumiem, o co chodzi. Pojedyncze fragmenty Bożego Słowa takie były, o, to rozumiem. Ale tak naprawdę wydawało mi się, że nigdy nie dojdę z Pismem do porozumienia. Może dlatego, że nie od dzieciństwa czytałem Pismo. Może gdybym czytał od dzieciństwa, byłoby mi łatwiej. Byłem może za stary już. Też taki stary nie byłem, chyba, nie? Żono. Niemniej trudność polegała na tym, że nie rozumiałem znaczenia Pisma. Ja czasami to powtarzam i wciągle będę to powtarzał. Wtedy próbowałem szukać pomocy w nauczycielach. I to był błąd. Nie błąd w tym, że nauczyciele źle głosili, tylko błąd w tym, że moje utwierdzenie nie było w Piśmie. I wiem, ciągle to mi Duch Święty przypomina i ja też się tym zawsze dzielę, że ważne, istotne jest to, z czego czerpię. Czy znam Pisma. Bo znać Pisma, to znać Pismo Święte, to znać Słowo Boże. A znać Słowo Boże, to znać Tego, który został posłany. Biblia mówi, zresztą ta właśnie to Pismo. Mówi o tym, że na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było to Słowo. I to Słowo zamieszkało wśród nas. A więc zobaczcie, Pismo to coś więcej niż tylko zespół prawd i znaków, które możemy rozczytać. Ale to jest też Pismo, to jest poznanie tego, który jest autorytetem, który ma moc, który stoi za tym Słowem. Dlatego mówimy o natchnieniu Słowa Bożego w przeciwieństwie do różnych publikacji, książek czy nawet kazań. Nie ma co porównywać natchnienia Słowa Bożego z natchnieniem nawet najlepszego kaznodziei. To są dwie różne rzeczy. Znowu się umniejszę. Ale tak naprawdę nie ma nic cenniejszego niż prawda Bożego Słowa, niż jej zrozumienie i objawienie. Bo ona sprawia, czy daje nam zrozumienie i poznanie tego, który nas powołał. I Bożym zamiarem jest to, żebyśmy byli tak, jak można powiedzieć, wypełnieni tą prawdą. Bo co czyni to Słowo Boże? Tutaj czytamy dalej, całe Pismo przez Boga jest natchnione. Natchnienie, jak rozumieć natchnienie? Jest w nim coś, co jest pewną tajemnicą. Można czytać literę, ale Biblia mówi, że litera zabija, ale duch ożywia. Czyli potrzeba duchowego zrozumienia. Padło dzisiaj o uczniach, którzy szli drogą do Emaus. Słyszeli słowo, ale je nie przyjęli. Kiedy Jezus głosił i mówił, że musi umrzeć i trzeciego dnia zmartwychwstać, to oni nie włożyli tego słowa do swojego serca. Nie uwierzyli. Źle zinterpretowali. Albo nie chcieli tego w ogóle przyjąć. Oni mieli inny obraz Oni mieli inne spojrzenie, jak to ma wyglądać. A to inne spojrzenie, zobaczcie, co spowodowało. Gdyby nie Jezus, który jest pełen łaski i miłości, to by byli rozczarowanymi ludźmi. Byliby ludźmi, którzy mówią, chrześcijaństwo się do niczego nie nadaje. Bo chrześcijanie to są tacy, pożal się Boże. No i prawdą jest, że jesteśmy, pożal się Boże, niedoskonali, a jednak doskonali. To dziwne, ale to inny temat. Tak naprawdę oni byliby odeszli zasmuceni. I zobaczcie, jak wielu ludzi jest rozczarowanych. Są rozczarowani chrześcijaństwem, bo są rozczarowani ludźmi. Bo patrzą nie tam, gdzie trzeba. Bo jakby widzą nie to, co właściwe. Bo nie widzą tego, który stoi za autorytetem, a słowo tak naprawdę jest, można powiedzieć, tylko literą. Tylko literą, bo słuchają bardziej ludzi niż Boga. Dlatego tak ważne jest to, żeby utwierdzić serce swoje w Słowie Bożym. Żeby pamiętać, że Słowo Boże ma moc. Powtarzamy to często. Słowo Boże ma moc. Słowo Boże ma moc. Nie kaznodzieja ma moc. No mu się umniejsza. Bóg ma moc. I w tym Słowie jest moc. Ale zobaczcie, Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki. Bóg chce nas uczyć. On jest naszym nauczycielem. Pamiętacie, Jezus jak mył uczniom nogi, powiedział, dobrze mówicie, chłopaki. Że mówicie, że jestem nauczycielem i Panem. Ale zmienił to i powiedział, wy tak mówicie, ale ja Pan i nauczyciel dzisiaj umywam wam nogi. Czyli można powiedzieć, mistrz schylił się, by usługiwać. I on chce to robić. On chce nam usłużyć. Jezus Chrystus chce nam usłużyć. Wzdrygamy się, jak Piotr mówi, nie, Panie. Ale Jezus powiedział, jeżeli tego nie zrobię, to będziesz czysty. Pozwól, że Ci usłużę. On chce nam usłużyć. On chce sprawić, żeby to Słowo miało moc w naszym życiu. Byśmy nie opierali się tylko na tym, co przypuszczamy, ale żebyśmy mieli pewność. Żebyśmy mieli pewność. Żebyśmy byli pewni. Ale na podstawie mocy Bożej, objawionej z tego Słowa. I to jest cudowne. A całe Pismo jest natchnione i pożyteczne do nauki. Do wykrywania błędów. Do poprawy. Do wychowania. Popełniamy błędy. Kto jest bez błędów, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie ma ani jednego. Popełniamy błędy, ale Słowo Boże jest do wykrywania błędów. Ja mówię o tym i skoncentruję na Słowie, bo wiem, że często jest pewien trud. Nie wiem, czy wy, ale ja tak mam czasami, że czytam Słowo Boże, czytam, i zapominam. Też tak macie? Chcę myśleć jeszcze raz. Coś w tym jest. To tak jak pójście do komory, kiedy zostawiamy wszystkie sprawy. Wiecie, modlitwa Jezus taką dał takie polecenie. Powiedział, a wy się módlcie w taki sposób. Zamknij za sobą drzwi. Zostaw wszystkie sprawy na zewnątrz. Przyjdź. Mieć społeczne z Ojcem. Nic więcej. Co się dzieje? Normalnie jakby te drzwi były nie wiem, zrobione z jakiegoś materiału, w którym te myśli wracają z powrotem. I zaczynam się modlić i rozmawiam z Bogiem, a tu myśli zaczynają wracać. I różne tam... Macie też tak? Hallelujah. Znaczy nie halleluja, no ale to jest fakt. Dlaczego tak się dzieje? Z kilku przyczyn. Jesteśmy w ciele. A ciało jest przeciwne duchowi. Mamy myśli, które se latają jak są. I mamy diabła, który też próbuje nam ciągle przypominać, że nie warto marnować czasu. Że są różne ważne sprawy.
Masz ważną sprawę. Nie teraz. A pamiętaj.
No jak ja bym był diabeł, to ja bym przeszkadzał. Tak sobie wyobraźcie. Chrześcijanin zanurza się w Słowie Bożym. Mówi, Boże, ucz mnie się. Wiem, że jest to dobry czas. Diabeł mówi, zupę trzeba postawić jeszcze w tym. Masz tam, ale wczoraj i zaczynają się różne rzeczy. Prawda? I tak dobra jeszcze raz. I modlitwie. Chciałem być tylko z połowie, nie jestem niczym innym. Ty, ale to wyłączyłeś ten gaz, tak? Albo zaczynamy i za chwilę ktoś... Listolo! Boże, co jest grane? Byle tylko byśmy nie zrobili. Dlaczego? Bo moc jest w Bogu. Bo moc jest w Nim. Moc jest w Nim. I nie ma niczego piękniejszego, nie ma niczego cudowniejszego niż właśnie społeczność z Nim. Ja wierzę, że to, że dzisiaj przypominam, to jest to, co my wszyscy wiemy, prawda? Ale warto pobudzić siebie na nowo do tego, żeby sobie przypomnieć to, że Bóg ma naprawdę dobry plan dla nas. Bo celem jest, jak czytamy w 17, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Mamy być gotowi, mamy mieć gotowość, mamy być gotowi do wszelkiego dzieła dobrego, do którego nas Bóg przeznaczył. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg nie ma ograniczeń. Możemy sobie normalnie dzisiaj pójść do pracy, wrócić z pracy, ale Bóg w określony sposób, w określonym czasie może sprawić, że będziemy użyteczni dla Niego. Czy On jest ograniczony? Nie, to my jesteśmy często. Ale też ja wierzę w to, że to Boże Słowo właśnie jest pożyteczne do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania sprawiedliwości. Wychowania sprawiedliwości. Aha. Jak sobie tak myślę, zatrzymajmy się na chwilę na tym fragmencie. Bo myślę, że to jest warto sobie to przestudiować i zobaczyć, do czego Boże Słowo jest nam potrzebne. Do wykrywania błędów. Czyli poprawa. Wiecie, błąd polega często na tym, że my nie wiemy, że popełniamy błąd. Mamy takie przekonanie, że to, co robimy, jest słuszne i właściwe. Jak Bóg pozwoli, to czas leci. Ale myślę, że my jako ludzie mamy świadomość tego, że możemy postępować w sposób duszewny. Cielesny, jak to mówi Boże Słowo. I myślę, że coś takiego było wśród listy są o tyle fajne, że opisują pewne dramatyczne sytuacje w życiu ludzi wierzących. Nie jakichś tam ludzi ze świata, ale właśnie wierzących. Jest tam chociażby napisane, kiedy apostoł Paweł zwraca się do Koryntian, mówi do nich, święci, cudowni, powołani, cieleśni jesteście. Bo są swary, kłótnie między wami i tak dalej. Że jesteście cieleśni. Więc nie mogę do was mówić o niczym innym, tylko ciągle was karmić mlekiem. Tak? Czyli mówi tutaj na przykład o tym, że widzi i pokazuje pewien błąd. Wykrywanie błędów oznacza, co jest tak naprawdę motorem naszego życia. Cielesność, zmysłowość czy duchowość. Możemy postępować według ducha, według ciała. Tak? Mówi Boże Słowo. Mamy wybór. Można było powiedzieć. Mamy wybór każdego dnia, Kiedy dzień staje, mamy wybór, jak chcemy postępować. Czy według ducha, czy według ciała. I to jest coś, co też pokazuje Boże Słowo i co nam wytknąć i pokazać, co jest niewłaściwe i chce nas poprawić. Chce poprawić. Daję tu pewien przykład oczywiście. Przykład tego, że nasze cielesne usposobienie, czyli chęć zaspokojenia pożądliwości, jest jakimś elementem, z którym niestety musimy toczyć pewną walkę. Ale czy toczymy tą walkę na podstawie Bożego Słowa, czy toczymy tą walkę przy pomocy innych narzędzi? Jakie narzędzi używamy w walce z naszą cielesnością? Jaką siłą chcemy to zrobić? Skąd chcemy ją wydobyć? Skąd mamy wziąć siłę do tego, żeby zwyciężyć w sobie cielesność? Jakie elementy możemy zastosować? Czy są jakieś zewnętrzne? Biblia mówi o tym, że Bóg w swojej łasce wprowadza, po pierwsze, wykrywa, poprawia i wychowuje sprawiedliwość. Wychować w sprawiedliwości, czyli kogoś wychować. Wychować syna na porządnego człowieka. Córkę na porządną dziewczynę. Cud. Jak to zrobić? Jakimi metodami? Szukamy, prawda, metod. Żeby wychować kogoś, prawda? Żeby sprawić, żeby był wychowany w sprawiedliwości, czyli w robieniu tego, co jest sprawiedliwe, co jest słuszne. Biblia mówi, że słowo ma takie działanie. Nie kaznodzieja znowu, ale Słowo Boże. Znowu mniejsza kaznodzieja. Słowo, bo Słowo ma moc. Bo Słowo ma moc. Na czym polega jego moc wychowania sprawiedliwości? Że kiedy to Słowo zaczynamy rozumieć, kiedy to Słowo zaczyna do nas docierać, kiedy zaczynamy rozumieć, że chrześcijanin to jest naśladowca Jezusa Chrystusa, to zaczynamy zastanawiać się nad jedną podstawową rzeczą. Co Jezus powiedziałby, czy jakby się zachował w danej sytuacji? Ale skąd mogę wiedzieć, jeżeli nie znam Jezusa? Mogę się domyślać. Może by postąpił tak, ale ja go nie znam. Na tyle, żeby wiedzieć na pewno. Albo słyszałem gdzieś, że ktoś powiedział, że Jezus to by się tak zachował. Albo chrześcijanin pewien tak by się zachował i tak się zachował w danej sytuacji. I mam całą księgę różnych propozycji. Aha, to mi się bardziej podoba, ten tu się tak by się zachował. Czyli nie patyczkowałby się i by mu powiedział prawdę prosto w oczy. I to może się podoba. Rozumiecie, o czym mówię? Że my czasami wybieramy pewien sposób, jak mamy się zachować w danej okoliczności. Skąd czerpiemy? Zadajmy sobie to pytanie. Skąd czerpię informacje, jak mam się zachować w danej sytuacji? Z własnego doświadczenia? Z doświadczenia innych? Czy ze Słowa Bożego? No dobra, ale jak ze Słowa Bożego? Jezus jest Słowem Bożym. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Tutaj nam to wisi od lat. Czyli można powiedzieć, cudowną prawdą ma moc Słowa Bożego, która sprawia, że możemy być wychowywani w sprawiedliwości. Wychowywani w sprawiedliwości. To oznacza, że Bóg przez Ducha swojego Świętego chce nas uczyć. Chce wprowadzać nas we wszelką prawdę. Bardzo mocno to powiedział Jakub. I pozwólcie, że przeczytam ten fragment i będziemy zbliżać się ku końcowi. Drugi rozdział Jakuba. Przepraszam, pierwszy. Co? Jak gadam? Dobrze. Pierwszy rozdział od 19 wersetu może przeczytamy, żeby było w kontekście. Dobrze. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, pamiętajmy, że tam gdzie bracia, tam siostry, przepraszam, tak? To nie trzeba tego mówić. Wiedzcie to, umiłowani, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Fajnie mu się to mówi. A gniew człowieka, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo. Przyjmijcie, które może zbawić dusze wasze. I teraz dalej jedziemy, 22. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swojemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jaki jest. Ale kto trwa w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony swoim działaniem. I myślę, że to jest ciekawa rzecz, którą tutaj Jakub przekazuje nam w natchnionym Słowie Bożym. On znowu kieruje nie do siebie, nie do apostołów, ale kieruje do Słowa Bożego. Zresztą całe Pismo ciągle kieruje nas do siebie. Co czytamy, to słowo, słowo, słowo. Ale Słowo mówi w tym znaczeniu, że Słowo Boże jest tym, co zostało nam objawione przez Jezusa Chrystusa. I przez Ducha Świętego jest nam objawiane każdego dnia po to, żebyśmy mogli się wesprzeć na mocy tego Słowa. Nie na mocy swojej własnej, ale na mocy tego Słowa. I teraz tutaj Jakub mówi, słuchajcie, nie bądźcie skorzy, tak? Nie czyńcie, nie róbcie pewnych rzeczy, ale zwróćcie uwagę na wszczepione w was Słowo Boże. Mówi, bądźcie wykonawcami tego Słowa. A więc bądźcie tymi, którzy nie tylko słuchają, tak jak tutaj obrazowo to pokazał, jest lustro, zobaczył się człowiek w lustrze i odszedł. I zapomniał, jaki jest. Że mówi inaczej tak, to nie jest tak, że masz spojrzeć na Słowo Boże i przyjrzeć się sobie, zdrygnąć się, jak to nieładnie wygląda, jak brzydko wygląda. Potłuc to lustro, żeby na nie nie patrzeć, bo tak brzydko wygląda. I zaraz szybko zapomnieć o tym, że tak źle. To jest ta tendencja, że my bardzo szybko uciekamy, bo wzdrygamy się, kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy siebie, prawda? Widzimy siebie. I co tam widać? No ja mówię, no nieładnie. Rano jak tak widzę siebie, Boże, co to za okropny widok. Rozumiecie, że tak naprawdę widzimy siebie, ale na tym polega problem, że tak jak w Słowie, widzimy coś w Słowie Bożym i uciekamy od tego, szukając sposobu, jak to wytłumaczyć. Czasami bierzemy książkę chrześcijańską, żeby znaleźć jakieś wytłumaczenie. Czasami szukamy jakiegoś kazania, które będzie nam pasować, żeby znaleźć wytłumaczenie. Czasami będziemy szukać innego rozwiązania, obrazu innego brata i siostry, żeby trochę im ująć, ale sobie dodać. Ale uciekamy od Słowa Bożego. A Jakub mówi, nie, tak czyńcie. Bracia, przede wszystkim moja żona powiedziała, czyli siostry, nie? Ale przede wszystkim bracia, zostańcie przy tym Słowie i zmierzcie się z nim. Nie uciekajcie od tego obrazu. To nie o to chodzi, żeby się poczuć lepiej. Bóg nie mówi, że mam się lepiej czuć. Lepiej się będę czuł w niebie. Ale póki co mogę się źle poczuć, jak siebie zobaczę takim, jakim jestem. Ale potwór. Ale Biblia mówi, zróbmy coś z tym. Przez Ducha Świętego zróbmy coś z tym. Nie uciekaj. Wykonaj to słowo. Bo czasami mówimy, bierzemy Boże Słowo za trudne. Czasami mówimy, o Boże, jakie to trudne. Boże, zrób to w moim życiu. Amen. Pomodliłem się, jestem zadowolony. Zrobiłem, co miałem zrobić. To ja mogę więcej. Taki już jestem. Prawda? No to będziemy mówić na temat myśli, uczuć i woli później, ale nie dzisiaj. Ale tak naprawdę, no taki jestem. No co ja mam z tym zrobić? No to ciężko. No tak ciężko mi to zrobić. Nie dam rady. Ja się do tego nie nadaję. I odchodzimy. Zapominamy. Ale Biblia mówi, nie uciekniesz od tego. Musisz do tego miejsca wrócić, bo Bóg nie będzie się bawił jak z niemowlęciem będzie go. No chodź, proszę, nie zjesz to. Czasami mnie denerwują moje dzieci. Jak tak robią. Mówi, no chłopie, no może zjeść, no może być zjeść. Ja mówię, przestań prześladować to dziecko. Bóg nas tak nie prześladuje. On nie będzie za nami ganiał. On da nam słowo przez Ducha swojego Świętego i powie, zrób coś z nim. A co my z tym zrobimy? Mamy całą historię świadków, którzy byli przed nami. Co zrobił Abraham ze Słowem Bożym? Wyjdź z miasta Ur. Wyszedł. Co dalej? Mówi, łaka, piękna ziemia. Tu my zamieszkamy. I co się dzieje? No, ale pięknie. Pewnie Bóg nas tu wysłał, żebyśmy wzbogacili się na tej cudownej ziemi pełnej żyzności. Patrzcie, czy nie błogosławi nam? Czy nie błogosławi, bo no, rozmnaża się nasza trzoda, coraz większa się staje, że się już prawie pomieścić nie możemy. Prawda? Byli przekonani. Myślę, że był przez jakiś czas przekonany, że to jest to miejsce. Alleluja! Pan mnie do tego miejsca powołał. Ale mija jeden rok, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Coś jest nie tak. Bóg ani słowa się do mnie nie odezwał od tamtego momentu. Dlaczego? Bo Słowo Boże nie było właściwie przyjęte. Nie możemy robić, a myśmy się spodziewali. Ale właśnie na tym polega rzecz, że ja z tym Słowem przychodzę i mówię, Boże, ja potrzebuję mądrości Twojego Słowa i w pełni objawienia tego Słowa, żebym nie pobiegł gdzieś na pobocze, bym nie tracił niepotrzebnie czas. I wierzcie mi, ta historia z Abrahamem, który 7 lat w tej żyznej ziemi czekał, aż dotarło do niego, gdzie Bóg powiedział, że mam się zatrzymać. Czy Bóg mi powiedział, że mam się w tej żyznej ziemi zatrzymać? Czy ja sobie sam powiedziałem? Rozumiecie? I Bóg nie chce tego dla nas. Bóg nie chce tego dla nas. Ale chce, żebyśmy byli wykonawcami tego słowa. Pamiętacie, co to znaczy wykonywać słowo? Samuel i Saul. Historia Starego Testamentu. Bóg powiedział do Saula przez Samuela, idź, zrób to, 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 to i to. I Saul poszedł, wykonał to, 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 ale tego nie. I wrócił zadowolony. I wrócił szczęśliwy. I lud był szczęśliwy. Wszyscy byli zadowoleni. Oprócz Samuela, który przyszedł, powiedział, co żeś ty człowieku narobił? No jak to co? Pojechałem, zdobyłem, zwyciężyłem. O co ci chodzi? Sukces. A ty się czepiasz. A ty się czepiasz szczegółu. No przecież taki mały drobiazg. Bo przecież w tym całym posłuszeństwie tylko mały drobiazg był. Prawda? To nie było tak, że on nie pojechał. Bo ja rozumiem. Samuel powiedział, Bóg cię wysyła, idź i pojedź i wykonaj to, to, to i to. I on powiedział, nie pojedę. Sam sobie, jak chcesz. Tak zrobił? Nie. Spakował ludzi, pojechał, wykonał to, co ma wykonać. Ale w dwóch elementach nie zrobił czegoś. Bo ludzie mnie namówili. Czujecie Brusa? Ja chciałbym, żebyśmy to zrozumieli. Bóg nie mówi tego, żebyśmy zrobili coś byle jak, żebyśmy słuchali słowa byle jak i byli byle jakimi wykonawcami, ale chcę, żebyśmy byli wykonawcami, którzy precyzyjnie słuchają i wykonują. Bo Biblia mówi, że wtedy lecz ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Wtedy będziemy błogosławieni w swoim działaniu. To jest 25. Tak? 25. Będzie to widać. Kto obejrzał doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w działaniu swoim. I Bóg chce, żebyśmy byli błogosławieni. Bóg chce, żebyśmy tak naprawdę cieszyli się tą cudowną Bożą łaską, którą On ma dla nas. I wierzę, że On to ma. Wierzę, że On chce nas szczególnie ubłogosławić. I już kończąc, chciałbym powiedzieć, że wychowanie sprawiedliwości jest procesem. Żeby kogoś wychować, trzeba czasu. To nie jest tak, że nawracamy się, jesteśmy już wychowani. Nie, wręcz przeciwnie. Jesteśmy krnąbrni, jak małe dzieci na etapie mówienia nie. To jest, czasami jesteśmy ciągle niewrażliwi, ciągle pełni sprzeczności. A Bóg o tym wie. I On nas kocha. On jest cierpliwy. On jest pełen łaski. On nie jest takim, że nas chce odrzucić. On nikogo nie odrzuca. Nawet to w tej historii, przecież czy odrzucił Abrahama, który 7 lat zmarnował? Nie. Czy chciał odrzucić Saula, który był nieposłuszny słowu? Nie. Ale Bóg chce, żebyśmy z otwartością i szczerze do Niego przychodzili. I szukali w Jego Słowie mądrości. Ja wiem, że diabeł i przeciwnik będzie nam przeszkadzał. Że myśli nam będą przeszkadzać. Że jak wejdziemy do tego miejsca, żeby być razem z Bogiem, zamkniemy drzwi i tam będzie to ciągle wracać. Ale nie przestawajmy. Czy ćwiczmy się w tej pobożnym postępowaniu. Ćwiczmy się w czytaniu Słowa Bożego, prosząc Go o Jego mądrość, żeby dał nam zrozumienie i poznanie. Tu nie chodzi tylko o to, żeby poznać Słowo samo jako literę, ale żeby Bóg przez tą literę włożył tam do naszego serca i umysłu ducha. Bo to Słowo zacznie nam pokazywać krok po kroku, krok po kroku. To cudowne objawienie. Tak niektórzy mówią słowo Rema. Ale to tak? Tyle razy czytałem, nie wiedziałem. Słyszeliście takie rzeczy? No ja o tym czasami mówię. Moja żona mówi, ty zobacz to. Już nie będę się czepiał, bo dzisiaj obiadu nie będę jadł. Bóg jest dobry. A łaska Jego trwa na wieki. I niech Bóg nas błogosławi, prowadzi i trzyma mocno w swoich rękach. Aż się zejdziemy znów. Przyjdziemy w modlitwie, tak? Boże Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że dajesz nam kolejny dzień. Dzień, w którym wspólnie razem możemy być, wspólnie razem możemy się cieszyć społecznością z Tobą. Że wspólnie razem możemy oddawać Ci chwałę i możemy wyznawać, że jesteś naszym Panem i naszym Królem. Ale też dziękuję Ci, że dałeś nam Słowo Boże, które jest natchnione, które jest pełne, jest krytykowane, jest często przez nas samych krytykowane. Bo często boimy się pewnych prawd, wzdrygamy się przed nimi. Czasami próbujemy połowicznie coś wykonać. Ale dziękuję Ci, że dzisiaj przypominasz nam, Panie, też jak ważne i istotne jest to, żebyśmy zanurzyli się w jej treści. Żebyśmy tam szukali Ciebie. Żebyśmy tam szukali, a Ty mówisz, że dasz się znaleźć. Proszę Cię o to, żebyś nauczył nas też korygować nasz sposób życia. I żebyś też przez to Słowo wychował nas w sprawiedliwości. Udziel nam mądrości. Udziel nam mądrości przez Ducha Świętego. Amen.
Amen.